dobry, ja nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Madej z Finaxa. Cześć Mateusz.
Cześć Michał, cześć wszystkim.
Tak, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, tu gorąco zachęcamy do zaglądnięcia na naszego stowarzyszeniowego YouTube'a. Niech was nie zmyli tło, to jest dalej podcast Echa Rynku. Ja dzisiaj gościnnie jestem w Finaxie. W ogóle Mateusz, bardzo dziękuję za gościnę, za przyjęcie mnie w waszym super zaaranżowanym studio.
Proszę bardzo, trochę tak przypomina nam jakby odwiedzanie spółek giełdowych w siedzibach.
Tak, tak, tak. Jestem na osobistej kontroli sprawdzić, czy Finax dobrze działa. Tak, dobra, no to pytanie jest takie, bo spotkaliśmy się dzisiaj, bo macie nowy fajny produkt, złote portfele. Złote nie od złota, tylko od polskich złotych, bo to jest takim elementem wiodącym. To chciałem cię zapytać, jak to się stało, że wymyśliliście te złote portfele, no bo przecież tyle mówiliście o inwestowaniu globalnym, że przecież polski rynek kapitałowy to tam poniżej 1% w światowym rynku kapitałowym. Polska gospodarka to też jest poniżej 1% światowego PKB. No i co? I teraz nagle złote portfele. Jak to się stało, że wpadliście na ten pomysł?
Polska gospodarka to nawet chyba jakieś 600, w niektórych indeksach stanowi 600%. Ale tak, my dalej będziemy mówili o globalnym pasywnym inwestowaniu, zdywersyfikowanym portfelu. Każdy z nas powinien mieć zdywersyfikowany portfel, wiemy jak to wpływa na ryzyko. Natomiast złote portfele mają być produktem dla naszych klientów w Polsce. Mają być produktem, też sobie na pewno więcej o tym powiemy, jako taka dodatkowa dywersyfikacja do naszych portfeli, które już teraz mamy. Jakie takie pewne zabezpieczenie, jeżeli inwestorzy boją się ryzyka walutowego, odpowiedź na też chęć inwestowania jednak w naszym kraju i na takiej zasadzie mają działać nasze portfele jako dodatek, jako dodatkowa dywersyfikacja. No jakby dalej będziemy twierdzili, że to pasywne inwestowanie to musi być globalne.
Czy globalne inwestowanie w długim terminie lepsze, rozumiem, jednak mimo wszystko?
To czas pokaże. Nie wiem, jak będzie w przyszłości. Natomiast statystyki.
Jak zawodowy pracownik instytucji finansowej odpowiada.
Natomiast statystyki pokazują, że tak, że jednak. Chociaż jak spojrzymy na wyniki, na przykład MBIK 40 przy naszego indeksu, to one aż tak bardzo nie odstają od wyników na przykład S&P 500.
A tak, to prawda, bo jakby przestać myśleć o polskiej giełdzie przez pryzmat tego, jak wygląda wykres indeksu WIG 20.
O, to jest klucz.
A zacząć sobie wyświetlać od czasu do czasu, tak wiesz, dla otrzeźwienia umysłu, SWIG i MWIG, to okazuje się, że wszystko jest w porządku, nie? To znaczy się, że ta polska giełda jest jednak fajnym miejscem do inwestowania. I powiedz mi, jak klienci odpowiedzieli? Jak, nie wiem, jak widzisz popularność tych złotych portfeli?
Zawsze jak rozmawiam z klientami, właśnie to jest to, o czym wspomniałeś przed chwilą. Kluczową kwestią jest to, że rozmawiamy, że jak rozmawiamy o polskiej giełdzie, to jednak my uważamy, że ta nasza gospodarka to jest w SWIG-u i w MWIG-u. Tam jest ta szansa na wzrosty i tam jest klucz naszej ekonomii. Nie WIG-u 20, wiadomo, to jest indeks, zaraz sobie może więcej powiemy, ale indeks obarczony też jakimiś innymi problemami. Jak rozmawiam z klientami, to reakcja była bardzo dobra, bo to jest tak. Po pierwsze, potwierdzenie, że Finax rozwija się w Polsce. My otworzyliśmy oddział 2 lata temu, w zeszłym roku pod koniec wprowadziliśmy OIP w Polsce i teraz tworzymy produkt specjalnie na nasz rynek dla inwestorów w Polsce.
Więc że aby słowacki klient uparł się, że on chce zainwestować w złoty portfel, to dacie mu tę szansę?
Nie wiem.
Dobre pytanie.
Nie? Dobre pytanie. Być może jest jakaś szansa.
Jakby się uparł i przyniósł odpowiednio tam wkład finansowy, to zakładam, żebyście to zrobili jakoś.
No, musiałbym sprawdzić, musiałbym się dowiedzieć u nas w firmie, czy być może są jeszcze jakieś konta na Słowacji otwarte, ale tego nie wiem na ten moment.
Nie, no wiadomo, śmieję się teraz. Typowy klient, boże, jednak typowy Polska. Produkt dla klienta z Polski, dla polskiego inwestora, który po prostu lubi inwestować na polskiej.
Ale jedno słowo powiem właśnie odnośnie Słowacji, bo być może tam będzie kiedyś zainteresowanie inwestowaniem w polską gospodarkę, bo jak my jeździmy do naszej centrali w Bratysławie, to na przykład to oni są pod ogromnym wrażeniem. My tak jakby trochę my w Polsce tego nie doceniamy, ale tam naprawdę, jak rozmawiam z chłopakami, to jest takie, że polska gospodarka jest super, że wy się rozwijacie, że w przyszłości będziecie zdecydowanym liderem naszej części Europy. Być może już według niektórych jesteśmy.
No i przede wszystkim w odróżnieniu od naszych kolegów ze Słowacji, mamy rynek kapitałowy. Tam powiedzenie na głos zdania, że Słowacja nie ma rynku kapitałowego, niewiele mija się z prawdą. Tak? To jest, w związku z tym, to z tego też moim zdaniem wynika to, że polscy inwestorzy lubią inwestować, wiesz, na polskiej giełdzie, w nasze dobre polskie akcje. To się chyba zdaje się home bias nazywa.
Tak, dokładnie. To też wynika, myślę, że bardzo istotną kwestią jest właśnie temat związany z tym, że mamy dobrą giełdę, bo nasza giełda ogólnie mimo pewnych problemów jest to dobra giełda, jest to silna europejska giełda. Mamy 800 spółek, jest z czego wybierać, nie ma czego się wstydzić. I też na Słowacji po prostu to doceniają. I tak jak powiedziałeś, no jednak rozwój rynku w Polsce, a na Słowacji rynku finansowego to jest no, inny świat już.
Dokładnie. Okej, mam takie pytanie teraz. Rozumiem, w sumie odpowiedzieliśmy sobie, ale jednak zadam, żebyśmy jednak więcej o tym powiedzieli. Mhm. Macie te portfele, no cztery portfele, tak? Polskie 100 do 0, 60, 40, 20, 80 i taki typowo obligacyjny 0, 100. Ja bym się chciał zacząć od tego 100 do 0, gdzie jest tylko akcje i nie ma w ogóle tego komponentu obligacyjnego. Najfajniejszą taką moim zdaniem obserwacją z mojego punktu widzenia było to, że w tym portfelu 100 do 0, zresztą w każdych innych jest tak, że komponent MWIG 40 i SWIG 80 to jest więcej niż WIG 20.
Tak.
Jak na to wpadliście?
No to tam jest nasza gospodarka, no, tam jest siła, tam jest rosną spółki. Wiele spółek, my to obserwujemy to, jak to wygląda na giełdzie. Jest tak, że spółki rosną, jak dochodzą do WIG-u 20, różnie bywa. Są lepsze, mamy przykładem, może być na przykład Dino, gdzie rzeczywiście po wejściu do WIG-u 20 spółka rosła, ale wiele z tych spółek jednak no, traci ten impet.
Mam dokładnie tę samą obserwację, już jakaś spółka, nie lubię używać tego sformułowania, ale powiem, doczłapie się do WIG-u 20, to prawdopodobnie najlepsze, co tam, co mogła mieć, to już ma za sobą, bo te wszystkie wzrosty przeszła. SWIG, MWIG, uff, jest w WIG-u 20, no i właśnie w tym momencie kończy się ten impet. No Dino oczywiście jest dobrym przykładem, kontrprzykładem, takim też kontrprzykładem z, nie wiem, z przeszłości, może być CD Projekt przed wydaniem pewnej gry, potem im troszeczkę gorzej szło, ale faktycznie my nie mamy w indeksie WIG-20 takich spółek globalnych, no bo...
To jest problem właśnie, no. Że te nasze spółki się rozwijają w Polsce, rozwijają się często w naszym regionie Europy i potem już jest bariera, już jest koszty wejścia na inne zachodnie rynki, na przykład koszty są duże, i już ten rozwój jest wstrzymany. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na polską gospodarkę, na te mniejsze, średnie spółki. To też pokazują nam statystyki z przeszłości, że jednak te indeksy lepiej sobie radziły, że WIG 20, kiedy naprawdę no, były okresy, gdzie radził sobie nie najlepiej, to te indeksy potrafiły powoli, ale jednak rosnąć. No WIG 20 jest indeksem obarczonym trochę dodatkowymi ryzykami politycznymi, prawda?
Tak
spółki, banki, spółki energetyczne. To są jednak to są i firmy, które są no, czasem...
Nie są Nvidią, Applem, Googlem.
Tak, jakbyśmy doszukiwali się takich spółek, które mają szanse na duże wzrosty, chcielibyśmy mieć taką Nvidię w Polsce oczywiście. Jakbyśmy doszukiwali się takich spółek, to bym prędzej tego szukał właśnie w MWIG-u czy w SWIG-u niż
Kandydatów na to, żeby zrobić taki przelot, no bo ta Nvidia, będąc już gigantyczną spółką, zrobiła razy 10, to trudno sobie wyobrazić spółkę z WIG-u 20, która już jest gigantyczną, jak na polskie warunki spółką i zrobi razy 10. O, to z tym jest problem.
Tak,
prawda?
Tak.
Bo to by wywindowało WIG 20 bardzo wysoko, ale po prostu nie mamy takich spółek. Nie? No to jest podstawowy problem.
Teraz... No wszyscy liczyli, jeszcze wspomnę o tym CD Projekcie, CD Projekcie, że to będzie ta spółka. No ta gra, no teraz już jest podobno
wszyscy
dobra.
Wszyscy chwalą tę grę. Wszyscy teraz chwalą tę grę.
Ale start był ciężki.
Start był ciężki. Teraz tak patrzę, że w tych portfelach 60-40 i 20-80, to w ogóle nie ma tego komponentu WIG 20. To już jest tylko tam jest komponent MWIG 40 plus SWIG 80 i to zwiększanie się akcji odbywa się poprzez dodawanie S&P 500.
Tak, zdecydowaliśmy, że ten WIG 20 to będzie jednak indeks dla inwestorów, którzy troszkę bardziej lubią też ryzyko, prawda? Czyli jednak 100% akcji. Tam daliśmy WIG 20, no bo jednak mimo wszystko nie możemy pominąć polskiej giełdy bez naszych blue chipów.
No tak. No wiadomo, w tym 100 do 0 to jakoś też jakoś, podejrzewam, że te WIG 20 to pełni taką rolę stabilizacyjną, prawie jak obligacje, wiesz, w tych portfelach niższych, powiedzmy sobie, prawda? Dobrze. I teraz jedno z ważniejszych pytań, bo tak, jak rośnie ten udział akcji, rośnie, tak jak powiedziałem, powiększacie go, dodając coraz więcej S&P 500, robicie to ETF-em, tym od bety i on się tym różni, trzeba na głos powiedzieć, że on jest zabezpieczony walutowo.
Tak, dokładnie.
Dlaczego?
Dlatego, ponieważ często, w zeszłym roku zwłaszcza, tutaj pokażemy wykres odnośnie notowania euro PLN, I w zeszłym roku, jak mieliśmy sytuację, w której rzeczywiście euro dość mocno, zwłaszcza po wyborach, euro traciło do złotego, to na przykład jak my przedstawialiśmy wyniki w Finax naszych strategii w euro, to było mniej więcej 15%, a w złotym już to było około 7%, 7-8% mniej. I to wynikało właśnie z tego ryzyka walutowego.
No ale może być w drugą stronę, wiesz, może pokaż być. Mi, teraz wybiorę inny fragment na wykresie, dokładnie. Będzie dokładnie w drugą stronę.
Tu na wykresie widzimy, że początek lat 2000 to były raczej umocnienie się euro do naszego złotego, więc może być taka sytuacja, natomiast krótkoterminowo może mieć to istotny wpływ, dlatego postanowiliśmy wybrać S&P 500, który jest hedżowany. Jeżeli ktoś chce inwestować w S&P 500 nie hedżowany, to mamy nasze strategie.
Albo może sobie kupić w ogóle ETF-an S&P 500, może. Albo może wybierać no, z waszych podstawowych produktów, gdzie są, no to z kolei tam jest w drugą stronę, że wszystkie z góry na dół, wszystkie portfele są narażone na ryzyko kursów walutowych. To tak, to bardzo pejoratywnie brzmi, narażone na ryzyko. Polacy, w ogóle inwestorzy utożsamiają słówko ryzyko z czymś negatywnym, a na giełdzie to jest tak, inne rozumienie. Tak. Ryzyko oznacza zmienność, a nie ryzyko, że coś można stracić tutaj.
Dokładnie. Ta zmienność często jest naszym sprzymierzeńcem. Tak. I oczywiście były okresy, kiedy mogliśmy zarobić i na indeksie na przykład S&P 500 i na notowaniu euro PLN. Były takie okresy. Ale jeżeli ktoś chce mieć tak jakby trochę bardziej przewidywalny skład portfela, to być może to jest właśnie dla niego rozwiązanie. Przewidywalne, jeżeli chodzi o ryzyko walutowe, prawda? No bo jednak ten główny komponent,
ja
ten
rozumiem, indeks, że oceniliście, że polscy inwestorzy mają awersję do ryzyka walutowego. Nie chcą tego, przynajmniej w krótkim terminie. Tak oceniliście, konstruując
portfele. Tak, i nawet jak ja rozmawiam z klientami, to jest bardzo... W zeszłym roku, 2023 rok, to był bardzo częsty temat rozmów, czyli właśnie euro PLN.
No bo to tak jest, wiesz co, z tym ryzykiem walutowym myślę, że warto chwilę o tych waszych głów podstawowych portfelach, tych od 100 do 0 do 0, 100, wszystko na rynki globalne. Tam jest ta część obligacyjna, oczywiście oprócz 100 do 0. No ona jest narażona na ryzyko kursów walutowych, czy tam do euro, czy do dolara. No i też tak, jak byłbym amerykańskim inwestorem i miał typowy portfel 80-20, to ta część 20, no co, wiesz, popularne na zachodzie portfel 80-20, 60-40, to ta część obligacyjna służy, no czemu służy? No redukcji ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Ale ona jest notowana albo w euro, albo w dolarach w waszych portfelach. To ja teraz rozumiem, że w przypadku tych portfeli, no tych złotych portfeli, no to ta stabilizacja, no nie stabilizacja, no tak, ten element stabilny, czyli ten obligacyjny, to on faktycznie spełnia taką rolę, jak w przypadku waszych podstawowych portfeli dla, nie wiem, dla Amerykanina czy Europejczyka.
Tak, to prawda, ten nasz 0-100 to jest bardziej taki portfel, na który nie ma wpływu ryzyko walutowe. To czemu, o czym ja też często rozmawiałem z klientami, że to ryzyko walutowe jest dość istotne, zwłaszcza gdy jest na niekorzyść. To jest istotny temat rozmów. Natomiast tak, celem jest to, żeby jednak u nas w Polsce inwestor mógł inwestować w obligacje, nie martwiąc się o ryzyko walutowe.
A wychodzi na to, że Polacy boją się ryzyka walutowego.
Tak, to jest.
A dlaczego według ciebie się boją ryzyka walutowego?
Bo u nas ryzyko walutowe jest postrzegane jako coś negatywnego, jednak nasza waluta jest zmienną walutą i my często widzimy, że są wahania złotego do innych walut.
No. Ja wiem, jak się umacnia złoty, to powoli, ale za to wszyscy mamy w pamięci takie krachy, jak kiedyś, na czym to było, tak na franku, tak. Taki w jeden dzień taki wystrzał, frank po 5 zł, to wszyscy pamiętamy, prawda?
Tak, i to jest obawa, to oczywiście takie informacje są podkręcane, podkreślane w mediach i wtedy się dopiero mówi o inwestycjach, jak takie rzeczy się dzieją i to zapada po prostu w pamięć.
Choć akurat taki krach walutowy to jest z korzyścią dla waszych, tych nazwijmy to zagranicznych portfeli, no ale tego...
Tak, jak się umocni, tak. Jak się na przykład w czasie chociażby nie wiem, w czasie COVID-u czy później umacniało euro, to rzeczywiście była sytuacja to korzystna dla naszych inwestorów.
Tak, no była taka sytuacja. Dobrze, powiedz mi o horyzoncie inwestycyjnym. Jaki horyzont inwestycyjny powinni przyjąć tutaj inwestorzy, no inwestujący w te złote portfele? Bo te podstawowe wasze produkty to już wiem, już zdążyłem się nauczyć. Bardzo długi tam do emerytury. A teraz w przypadku tych polskich złotych portfeli, które no nie mają tego fragmentu, tego komponentu ryzyka ryzyka walutowego. To jak powinniśmy się na to nastawić?
Więc tak, w przypadku portfela 0-100 to mamy 1-3 lata, 20-80 to jest powyżej 3 lat, 60-40 powyżej 6 lat, no i około 10 lat potrzebujemy na 100-0.
No tam jednak są te same akcje, mimo tak dużego udziału Stanów, to jednak nikt nie może nam zagwarantować, że te Stany, no nie, że nie stoimy, no nie wiem, że pojutrze nie będzie krachu giełdowego, nawet w Stanach.
Tak, tak, tak. Zresztą nawet historia nam pokazuje, że były okresy, gdy na przykład inne rynki niż Stany Zjednoczone właśnie przewodziły, rosły szybciej niż rynek amerykański. Nie wiemy, czy tak nie będzie w przyszłości. Ostatnio oczywiście mamy takie, że patrzymy na giełdę na podstawie tego, co się ostatnio działo. Ostatnio bardziej widzimy wzrosty w Stanach Zjednoczonych.
No wiem, ale nie wiem, ma żadnej gwarancji, że to będzie za kolejny rok, dwa, trzy, Oczywiście, że tak. Dobra, wiesz co, jeszcze o tych portfelach 100 do 0 chciałbym dwa słowa zamienić. Czy te portfele cieszą się zainteresowaniem? Dla kogo jest ten portfel? Nie wiem, jacy inwestorzy pytają o ten 0-100, prawda? 0-100, czyli 100% udział obligacji.
Tak, przede wszystkim są to inwestorzy, którzy poszukują pewnej odpowiedzi na lokaty w banku, pewnej odpowiedzi na to, że te lokaty oczywiście mają już coraz niższe oprocentowanie, wiadomo jak sytuacja wygląda na rynku i to są inwestorzy, którzy chcą na jakiś czas po prostu włożyć pieniądze, być może na coś oszczędzają, być może zbliżają się do emerytury, już nie chcą tak bardzo ryzykować, jakby to było w przypadku tych portfeli bardziej akcyjnych. Oczywiście z tymi portfelami też wiąże się pewne ryzyko, musimy o tym pamiętać, ale nie jest to być może takie tak duże ryzyko. Tak jakby można powiedzieć, że zaparkować swoje pieniądze na jakiś krótszy okres, aczkolwiek te 1-3 lata.
Nie na 10 lat.
No dokładnie, dokładnie. Porównując do rynku akcyjnego, bardziej właśnie do tych portfeli akcyjnych, to jednak te 10 lat to jest dłuższy okres.
Nie narazić się na opłatę umorzeniową w przypadku umorzeń obligacji detalicznych.
Tak, to prawda. Te ostatnio rzeczywiście we wrześniu zdrożało umorzenie obligacji z 0,7 na 2%.
No minister widział, co Polacy robią. Polacy szybko odrobili lekcję tutaj z ekonomii.
Tak, tak, dokładnie. Więc, więc oczywiście...
A u was tego nie ma?
Nie ma. U nas można w każdym momencie wypłacić. W przeciwieństwie też do lokaty, na przykład jeżeli wypłacimy z tego konta, to nie tracimy narosłych odsetek, że tak to nazwę, czy zysków z inwestycji. W przypadku lokaty oczywiście wcześniejsza wypłata, na przykład gdybyśmy pilnie potrzebowali pieniędzy, skutkuje tym, że tracimy to.
Tak, w przypadku obligacji detalicznych też nie tracimy, ale są te opłaty umorzeniowe i one są coraz wyższe. Teraz chyba we wrześniu była chyba ta zmiana, bo w październiku, że tam wzrosły te opłaty w tych wszystkich obligacjach. No Polacy się nauczyli błyskawicznie, że można zrobić, założyć nowe i to będzie się opłacać. To w waszym przypadku tego nie ma. Dobra, to powiedz mi jeszcze o kosztach. Ile kosztują te portfele?
Więc standardowo te portfele kosztują za obligacyjną opcję jest to 0,5%, a w przypadku tych akcyjnych 20-80 bądź 60-40 100% akcji jest to 1,2%, czyli podobnie jak inne
brutto
nasze
już
strategie. Tak, brutto z VAT-em, dokładnie. Natomiast w październiku, jeszcze przez parę dni października, jeżeli ktoś by chciał skorzystać z promocji, to może. W październiku, jak się otworzy konto i przypuśćmy wpłaci się 50 zł, żeby zobaczyć, jak te portfele funkcjonują, to w tym momencie już na zawsze zapewniamy sobie zniżkę o 50%. W przypadku 0,100 to będzie 0,25%, a w przypadku tych akcyjnych będzie 0,6%. Więc to już jest na pewno duża korzyść.
Na zawsze.
Na zawsze. Na przyszłe wpłaty poza październikiem też jak najbardziej.
Bardzo fajnie. Znaczy ja tu bym chciał dodać oczywiście, że członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mają zniżkę na usługi Finaxa, aczkolwiek oczywiście no, nadmieńmy dla porządku, że nie ma promocji od promocji, ale jak ktoś no, tu i teraz w październiku, rozumiem, może niezależnie od wszystkiego, czy jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czy nie, może sobie taką promocję sam wygenerować i zapewnić na zawsze. Okay.
Jeszcze o jednej rzeczy bym powiedział, bo to też nie jest to promocja, ale być może będzie jeszcze taniej, ponieważ Beta ETF, która dostarcza te ETF-y,
Pozdrawiamy serdecznie naszych kolegów z Bety.
ma też takie świadczenia dodatkowe i w momencie, kiedy wszyscy nasi klienci na każdym z ETF-ów przekroczą łącznie milion złotych, to wtedy o połowę zostanie obniżona opłata za zarządzanie, która jest wliczona w cenę jednostki.
W tychże ETF-ach.
Tak, dokładnie. Oczywiście prawdopodobnie szybciej przekroczymy na przykład na S&P 500, może wolniej na WIG 20, zobaczymy. Natomiast jak tylko zostanie to przekroczone, to wtedy na każdym z tych ETF-ów będziemy w stanie, prawdopodobnie będzie to rozliczone na takiej zasadzie, że będziemy naszą opłatę zmniejszali o tą część, która...
A to wszystkie 6 ETF-ów musi się przekroczyć
nie,
ten milion?
Nie, może być każdy oddzielnie.
Każdy oddzielnie. No to super. To tak. Wtedy, to, powiem ci, ten obligacyjny wyjdzie już ultra tanio.
No tak, bo jeżeli rozmawiamy o na przykład obligacji 6M, to będziemy 0,12. Nawet jeżeli spojrzymy sobie na SWIG, to 0,9 na 0,45. To już jest taka dość znacząca różnica. Tak. Zwłaszcza, że też żyjemy w takich czasach, gdzie wiele osób zwraca właśnie uwagę na te koszty.
Ale trzeba.
Ale nie zawsze to jest dobry pomysł, ale myślę, że też, że jeżeli jest możliwość jednak, żeby było taniej, tak samo dobrze, a taniej, to czemu nie?
Tak, oczywiście, że to mam ci, żyjemy w takich czasach, ale bardzo dobrze. Nigdy w życiu nie miałem tylu znajomych, z którymi mogłem sobie, wiesz, urządzić dyskusję, czy 0,5% opłaty za zarządzanie to jest dużo, czy mało.
To jeszcze jest okej. Okay. A jeżeli rozmawiamy o jakichś ETF-ach zagranicznych, czy 0,007, czy może 0,05, to już jest tanio czy drogo? Co jest tanio, co jest drogo? No już rozmawiamy o takich, często przy wielkości portfelach, o jednak no bardzo, bardzo niedużych liczbach. Ale też to dobrze, że inwestorzy zwracają na to uwagę.
No tak, bo oczywiście, że tak. No ja też ufam, że wiesz, że jak to no, w przypadku na przykład ETF-ów bety, o których tutaj oparliście te portfele, lata będą płynęły, jednak te wartości aktywów zgromadzonych przez betę we wszystkich funduszach będą rosły i tam też będą bardzo nam powoli spadały opłaty. To też tak. No ale to jest oczywiste, tak? To w miarę, to musi po prostu troszkę czasu upłynąć, prawda? Mateusz, jeszcze jedną rzecz poruszmy. Powiedzmy sobie, że pod koniec listopada my organizujemy na Stadionie Narodowym wydarzenie, tak? Forfin. To te samo co rok temu, tylko tak, jeszcze świetnie. Fajniejszą, tak? Gdzie edukacja na poziomie, nawet nie chciałbym być inwestorów, tak? Po prostu Polaków na poziomie podstawowym. Będziecie obecni i zakładam, że będziecie promowali złote portfele.
Tak, jak najbardziej złote portfele, no i też OIP, bo to będzie koniec roku. Wszyscy sobie wtedy przypominają o tym, że trzeba nad trzecim filarzem emerytalnym wykorzystać limity.
I ten limit na OIP jest taki sam jak na IKE, czyli ile? 23 tysiące.
472 zł dokładnie.
A ty dokładnie tak to pamiętasz?
Tak. Muszę pamiętać.
Ja pamiętam, że 23 tysiące.
Tak, rośnie co roku.
Tak, rośnie
i oczywiście. W przyszłym roku pewnie będzie jeszcze większy. Tak więc no.
Tak,
ja warto wykorzystać.
Bardzo, no i w ogóle, przepraszam, jak sobie rozmawiamy tutaj o OIP, dosłownie dwa słowa, no to jest bardzo fajne, że można te ewentualne wpłaty na OIP dokonywać w euro.
Czego? Tak, to jest duży plus. Dla wielu inwestorów to jest bardzo duży plus, zwłaszcza dla osób, które na przykład zarabiają w euro.
Zarabiają w euro.
Tak, być może wydają złote, ale jednak zarabiają w euro i mogą po prostu wpłacić środki do nas na konto.
Tak, no to jest jeden z większych bolączek rachunków IKX, że nie można wpłacać w euro. Czy może nie jest jakaś duża bolączka, no ale jest taki problem, tak, że nie można wpłacać w IKE, na IKX w polskich złotych. No ale to pewnie dlatego, że ustawa o IKX była pisana tak, no zamknij jedno oko, 20 lat temu.
Dokładnie.
A OIP w zeszłym roku. Tak. Prawda? W związku z tym jest troszkę prosi. No zakładam, że OIP też będziecie mówili na Forfinie.
Tak, zwłaszcza, że w listopadzie my już będziemy mogli podać tak jakby oficjalnie wyniki po roku, bo musimy odczekać rok, żeby podać wyniki OIP. No i nie możemy się doczekać.
A są dobre, bo rynki zachowywały się, więc ten listopad nie popsuje.
Nie, miejmy nadzieję, że nie.
Nie popsuje.
A dużo się będzie działo w listopadzie.
Tak?
Stany Zjednoczone.
Ach, no wybory.
Wybory, potem posiedzenie Fedu, więc.
Dokładnie. No ale to przypomnijmy, nie możemy o takich rzeczach mówić, bo wasze produkty to jest, wiesz, do nieskończoności.
Długoterminowo,
tak?
Jasne.
A to, że się akurat będzie działo, że będą wybory, to mam wrażenie, to fajerwerki, trzeba, wiesz, kolej, chipsy kupić, prawda?
Tak, dokładnie, poglądać,
poglądać,
a nie reagować.
A inwestycje zostawić sobie. No dobrze, Mateusz, to co, do zobaczenia na końcówce listopada na Stadionie Narodowym. Bardzo serdecznie dziękuję, super tutaj za ugoszczenie w studio.
Częściej wpadaj.
W studio Finaxa, bardzo chętnie. Proszę Państwa, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Moim Państwa gościem był Mateusz Madej z Finaxa. Dzięki serdeczne.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Do usłyszenia.